Bóg przez wieki uczył o jedności. Uczył to poprzez swój wybrany naród, poprzez Izraela i uczy także przez Kościół. W Kościele również mamy wielki obraz jedności, jaka przynajmniej powinna być. Jakżeśmy już stwierdzili, ta jedność w Kościele, ta widoczna jedność jest bardzo kulawa. Mówiliśmy też o jedności, która została objawiona w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus, jak z naszych studiów Słowa Bożego wynika, w każdym punkcie jest najlepszym wzorcem. I również w tym punkcie jedności najwięcej nauczył nas. Czytaliśmy 17 rozdział Ewangelii Jana, który w niezwykle piękny sposób w modlitwie Pan Jezus pouczył nas o jedności, jaką On ma z Ojcem, jaką my powinniśmy mieć i z Nim, i z Bogiem, i między sobą. Ta jedność, o której uczył sam Bóg Najwyższy i Pan Jezus, kiedy był na ziemi, poprzez historii, wiąże się z oddzieleniem. Dzisiaj od rana rozpoczniemy temat oddzielenia. Nie ma jedności bez oddzielenia. Rozpoczniemy jak zwykle od obrazu Bożego, bo Bóg jest pierwotnym obrazem oddzielenia. Bóg uczył o tym od samego początku. Znowu możemy cofnąć się do Starego Testamentu i wspominać wiele rzeczy, które mówią o tym. Może popatrzymy na samego Pana Boga, jak jest przedstawiony w Biblii. Jak Bóg jest widoczny w Słowie Bożym? Czy to jest taki, któremu można iść podać rękę, albo poklepać po plecach, albo coś takiego? Nie. Bóg jest wielkim majestatem. Jest niedostępny. Jak pisze Słowo Boże, przeczytajmy Tymoteusza 6,16. Liście do Tymoteusza 6,16. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, której nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Tak pisał Paweł do Tymoteusza o wielkim Bogu, który mieszka w światłości niedostępnej, do której żaden człowiek nie ma dostępu. Ostatnimi czasy w Tarnowie studiujemy Księgę Apokalipsy i tam żeśmy natrafili na wiele miejsc, gdzie jest opisane niebo, sala tronowa, gdzie sam Bóg siedzi na tronie, jest otoczony przez niezwykłe postacie, które trudno opisać w ludzkim języku. Możecie sobie o nich również przeczytać w Księdze Ezechiela na początku. I otoczony jest przez cały zastęp niebieski, przez wojsko niebieskie, które pilnuje, strzeże tronu Boga i które może wróćmy Biblię na Księgę Apokalipsy. Kilka wersetów przeczytamy z 4 rozdziału. 8 werset przeczytamy tylko może. A każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu, nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. Niezwykła potęga Boża. Te postacie ogłaszały wielkim głosem: Bóg jest święty, 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 potrójnie święty. Te trzy słowa oznaczające świętość mają również odniesienie do troistości Boga. Święty, święty, święty. Ta troistość Boga jest pewną pełnią. Trzy razy święty, całkowicie święty. Nic, co nieświęte, nie ma dostępu do Boga. To jest Bóg. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Kiedy myślimy o Bogu, możemy myśleć o naszym Ojcu, który nas usynowił, który otrze wszelką łzę z naszego oka, który pociesza, który nas pilnuje, ale również musimy mieć w głowie to, że to jest majestat, że Bóg jest majestatem, wielkim, niedostępnym majestatem i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Nie możemy myśleć o Bogu jako o koledze jakimś takim, wiecie, dziadku, do którego można tam, wiecie, bez odpowiedniej czci podejść. Bóg jest wielki. I ta wielkość Boża została wyrażona w historii na bardzo przeróżny sposób. Popatrzcie znowu na historię Starego Testamentu. Czytaliśmy już dzisiaj o Mojżeszu, który nie mógł spojrzeć na chwałę Pańską, bo by zginął. Bóg zakrył jego twarz, jak przechodził i tylko mógł z tyłu jakby dojrzeć chwałę samego Boga. Nie mógł być w obecności Bożej jako grzeszny człowiek. Jak zszedł z góry, to jego twarz jaśniała od rozmowy z Bogiem. I ludzie nie mogli na niego patrzeć. To było coś takiego, że musiał potem zakrywać się jakąś zasłoną, żeby ludzie w ogóle z Mojżeszem mogli rozmawiać, który miał kontakt z Bogiem. Wyobrażacie sobie tą wielkość Boga? To jest niewyobrażalne. Trudno opisać to ludzkimi słowami. My sobie dzisiaj tak czytamy Słowo Boże, jest tam kilka linieczek tekstu, których widzimy, że idzie taki Mojżesz ma zasłonę na oczach, bo inni nie mogą na niego patrzeć. No to sobie wyobrażamy, że może tam jakieś halogeny w oczach świeciły. Ale to nie to. To nie jest takie zwykłe światło. To jest chwała Boża, która przeniknęła Mojżesza z powodu obecności, samej obecności Boga. I dlatego ludzie nie mogli na niego patrzeć. Było zbyt chwalebne, które powodowało, że człowiek musiał odwrócić wzrok. Co dalej jest? W obrazie samego przybytku. Wiecie, że to cały namiot zgromadzenia był odpowiednio skonstruowany. Były zasłony, potem jeszcze następne zasłony, potem był jeszcze namiot i tam jeszcze kotara, jeszcze to wszystko było oddzielone. Tam, gdzie była Arka Przymierza, tam, gdzie Bóg przebywał. I rzeczywiście tam Bóg przebywał. Osobiście Bóg stąpił na namiot, kiedy został poświęcony i tam rzeczywiście przebywał. I nikt nie mógł tam wejść oprócz kapłanów z pokolenia Aarona. To samo było w późniejszej świątyni. Może żeście czytali, oglądali jakieś obrazki, rekonstrukcje, świątynia Salomona była skonstruowana. Znowu ten sam schemat. Dziedziniec, potem wewnętrzny dziedziniec, potem jakaś świątynia, jakiś obraz świątyni mogliście oglądać na tych obrazkach, jakieś rekonstrukcje. Ta świątynia dzieliła się znowu na przedsionek, na miejsce święte, na miejsce najświętsze. I tylko do tego miejsca najświętszego raz w roku najwyższy kapłan mógł wejść odpowiednio oczyszczony w odpowiednich szatach, z odpowiednią ofiarą, z krwi, mógł tam do środka wejść. I znowu to jest obraz oddzielenia tego, co jest nieświęte, od tego, co święte. I to wielokrotnego oddzielenia na różnych poziomach. To oddzielenie na różnych poziomach jest widoczne również w innych wydarzeniach. Na przykład w Księdze Joba. To może dla Was wydawać się dziwne, ale tam również widzimy pewien rodzaj oddzielenia. Na samym początku Księgi Joba jest opisane, że synowie Boży, tam pisze, czyli aniołowie, bo to takie jest starotestamentowe określenie na aniołów Bożych, stawili się przed Bogiem. Wśród nich był szatan. To ciekawe, popatrzcie. Stawili się aniołowie przed Bogiem, wśród nich był szatan i szatan miał dostęp do Boga. To było gdzieś w niebie, ale gdzieś w takim miejscu, gdzie szatan mógł przebywać. Zresztą Pismo Święte mówi, że szatan przebywał w okręgach niebieskich i oskarżał wybranych przed Bogiem. Potem zostanie wyrzucony z nieba, zostanie zamknięty w otchłani, nie będzie oskarżał i będzie całkiem inny czas. Ale widzicie, że nawet szatan ma do pewnych zakresów nieba dostęp. Tak jak popatrzcie znowu na obraz świątyni. W tych zewnętrznych dziedzińcach mogli przebywać poganie. Tam im było wolno wejść. Ale tam gdzieś bliżej do środka już nie każdemu było wolno wejść. Była brama, był napis taki, że jak ktoś wejdzie, to jest winien własnej krwi. Jeśli tam wszedł, to ta straż świątynna, która pilnowała wejścia, po prostu go zabijała. To nie było pytania, dzień dobry, czy przepraszam, dlaczego tu weszłeś i tak dalej. Tylko brali miecz i zabijali. Bo tam było ostrzeżenie, jak wejdziesz, to zginiesz. Bo tobie tam nie wolno wejść. Rozumiecie? To było coś, to jest coś przerażającego, jak dla nas, czyż nie? No wyobraźcie sobie, drzwi przechodzisz, próg i dostajesz jakimś czymś tam po głowie, po tobie. No, no jakie, co to za porządki? Dzisiaj byśmy powiedzieli, zbuntowali się, oj, tego. Ale to było prawo Boże. Nie wolno było i koniec, bo to było święte. I tam, jak patrzycie na ten obraz, widać, że ta świętość jest oddzielona na wielu, wielu poziomach. Aż dochodzimy do tego miejsca najświętszego, gdzie nikt nie ma dostępu. Chyba, że w bardzo, bardzo szczególnych warunkach. Grzech nie ma dostępu do Boga. Grzech jest dla Boga obrzydliwością i każdy, kto nie nawróci się, podlega sądowi Bożemu. I to jest obraz tego, że grzech jest tym, co oddziela nas wszystkich od Boga. Dlatego nie możemy stawić się przed Bożym majestatem i żyć. W Kościele Bożym również jest obraz oddzielenia. Cały czas Pan Jezus, apostołowie uczyli nas, że my jesteśmy poświęceni dla Boga. Już wczoraj czytaliśmy kilka wersetów, które o tym mówiły. Może jeszcze przeczytamy 1 Koryntian 6,11. Co tam jest napisane? A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. A wcześniej pisze o tym, kim są ludzie nienawróceni, kim są poganie, ci, którzy nie ufają Bogu. Oni są przepełnieni grzechem, wszelkimi nieczystościami i każdy, kto jest w świecie, jest jakby przepełniony tym wszystkim, mimo że nawet nie musi we wszystkim uczestniczyć. Możemy popatrzeć na ten świat, że nie wszyscy ludzie uczestniczą we wszystkich grzechach, ale wszyscy ludzie winni są wszystkiego, całego zakonu Bożego. Ponieważ jeśli ktoś w jednym uchybi, winny jest całości. Tak mówi Słowo Boże. Ale jakbyśmy popatrzyli na świat, to te wszystkie grzechy, które wcześniej są wymienione w tym 6 rozdziale, możemy znaleźć. I co tam we wcześniejszych wersetach możemy przeczytać? Nie łudźcie się, ani przetecznicy. Są przetecznicy na świecie. Bardzo dużo. Bałwochwalcy. Są bałwochwalcy na świecie. Tak. Ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Popatrzcie, przecież w świecie to wszystko jest. My nie możemy się upodabniać do świata. A naszym powołaniem jest świętość, jak w 11 wersecie zostało napisane. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, to jest oddzielenie. Co to znaczy, że jesteśmy obmyci? Z brudu tego świata. Dlaczego? Ponieważ uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Zostaliśmy przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, przez Jego ofiarę obmyci z tych grzechów. Co dalej? Jesteśmy uświęceni, czyli oddzieleni dla Boga. Dalej, jesteśmy usprawiedliwieni w Jego imieniu. I to nas odróżnia od świata. Przeczytajmy jeszcze 1 Piotra 2, 5 następne wersety. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień, węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, został kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Popatrzcie, w tym całym fragmencie mamy obraz Kościoła Bożego, który kiedyś był poza Bogiem, tak jak kiedyś Izrael nie miał prawa, nie miał Boga, był bez Boga. Nie żyli z Bogiem. Dopiero Mojżesz przyszedł i pokazał im tego Boga, który o nich zadbał. Potem oni dostali prawo i stali się narodem wybranym. Tak samo tutaj jest napisane. To jest ten sam obraz. Nie byliście, a teraz jesteście. Byliście poganami, teraz jesteście ludem kapłańskim. Jesteście królewskim narodem, świętym, ludem nabytym. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który jest tam wysoko, w tej światłości niedostępnej. To jest właśnie obraz uświęcenia, oddzielenia Kościoła dla Boga. Kiedy jesteśmy oddzieleni, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że powinniśmy być odcięci od brudów tego świata. Nie da się być jednocześnie człowiekiem Bożym i jednocześnie siedzieć w brudach tego świata. To jest niemożliwe. To jest jakiś rodzaj schizofrenii duchowej. Człowiek, który jest odrodzony, musi mieć odrodzone wnętrze. Czytaliśmy wczoraj drugi werset 12 rozdziału do Rzymian. Dajcie się przemienić przez ducha. Musicie zmienić swoje myślenie. Jeśli nie zmienisz tego myślenia, tkwisz w starym. Nie przeszedłeś do nowego. To jest bardzo wielka odpowiedzialność. To jest pewien probierz wiary. Jeśli ja mam ciągoty do świata, jeśli ja tam mam swoje interesy, a Bożymi sprawami się nie interesuje, to coś jest nie w porządku. Ja muszę zobaczyć i popatrzeć na swoją duszę, czy rzeczywiście ja jestem tym, który się nawrócił, czy tylko sobie pomyślał, że warto się nawrócić. Albo sobie tylko pomyślał, że no fajnie, to chrześcijaństwo jest bardzo takie przyjemne. No. I można o nim słuchać i czasami można iść na zgromadzenie, posiedzieć sobie, bo ładnie śpiewają i się modlą i o pięknych rzeczach mówią i tak jest ładnie i przyjemnie. No trzeba sobie tak czasami zdać sprawę. Są tacy ludzie, mogę was zapewnić. Bardzo wielu jest takich ludzi, którzy wiedzą o Bogu, ale nie są nawróconymi ludźmi. I to jest jedna z największych tragedii takich ludzi. To jest samo oszukiwanie się. Przeczytajmy 1 Tesaloniczan w 4 rozdziale. Werset. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. Popatrzcie, to jest bardzo ważne. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Ile było to? Chyba dwa spotkania temu była mowa o uświęceniu. Dobrze mówię? Chyba 3 miesiące temu mówiliśmy o uświęceniu. Jak bardzo ważną rzeczą jest zwracanie uwagi na uświęcenie. My podkreślamy uświęcenie wierzącego człowieka. Jeśli nie ma uświęcenia, kto nie jest święty, nie może oglądać Boga. Słowo Boże mówi wyraźnie. Jak nie ma uświęcenia, nie ma Boga. To znaczy, że ten człowiek się nie nawrócił. Konsekwencją nawrócenia jest uświęcenie. Nie ma innej drogi. I to jest duchowe oddzielenie od świata. Duchowe oddzielenie oznacza nieprzyjaźń dla świata. Na tym świecie wiecie doskonale, kto rządzi. Kto jest księciem tego świata? Duchem, który rządzi w powietrzu. Szatan. Wiecie o tym? Księciem tego świata jest szatan. Jeśli my mamy coś wspólnego ze światem, mamy coś wspólnego z szatanem, mamy wspólne interesy. Tak. To jest prosta konsekwencja. Jeśli ktoś jest ze świata, jest z tego zakresu działalności szatana. Przynależność do świata jest równoznaczna z tym, że nie jesteśmy ludźmi zbawionymi. Jest równoznaczna ze śmiercią duchową. Jeśli ktoś nie należy do Boga, należy do świata. I to jest równoznaczne ze śmiercią. Za grzech jest śmierć. Nie ma zmiłowania dla człowieka, który nie jest Boży. Widzicie, jakie to są bardzo poważne sprawy. To oddzielenie. One nie wynikają z tej odwrotności, która czasami nam się do głowy ciśnie, że my się najpierw musimy oddzielić, a potem będziemy zbawieni. To nie w ten sposób się dzieje. My najpierw jesteśmy zbawieni i w tym momencie następuje proces oddzielenia się, wyrzucania z tego, co jest niedobre, co jest światowe, a przechodzenia na stronę Boga. Zbawiony człowiek ma moc oddzielić się od brudów tego świata. Oddzielenie dla Boga to jest prosta konsekwencja przynależności do Niego. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale jest napisane wszystko, wszyscy chyba pamiętacie te słowa, nie można dwom Panom służyć. Jest tak napisane? Pan Jezus to mówił. Nie można dwom Panom służyć. Albo jednego się będzie miało w poważaniu, a drugim pogardzi, albo odwrotnie. Wiecie? Nie można mieć dwóch Panów. I człowiek taki, który żyje na świecie, nie może mieć dwóch Panów. Albo jest Bożym człowiekiem, albo należy do szatana. I nie ma trzeciej drogi. To jest jedno z największych złudzeń, że jest jakaś trzecia droga. To ja sobie wyznaczę tą drogę. Nie ma, jest granica. Jeszcze raz wrócimy do tego wersetu, który jest napisany w Rzymian 12:2. Zastanówmy się, o czym tam jest. Jeszcze raz. On jest tak niesamowicie ważny. Szybko go przeczytamy, bo wiele razy już go czytaliśmy. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, kiedy my się nawrócimy do Boga, daje nam pewną zdolność. Patrzyliście na ten werset z tej perspektywy? Popatrzcie, ile tam jest treści. Nawrócenie się i pójście za Bogiem, oddzielenie się od świata, powoduje, że jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest wolą Bożą. Czy wy czasami macie taką potrzebę poznania woli Bożej? No myślę, że tak. Każdy wierzący człowiek szuka woli Bożej. Jeśli nie może z tej woli Bożej znaleźć, to cierpi. Ja mam takie też doświadczenie. Chciałbym coś zrobić zgodnie z wolą Bożą, poszukuję tej drogi, I czasami mam problemy, żeby znaleźć tą drogę Bożą. Czyż nie zdarzało Wam się coś takiego? To jest problem każdego wierzącego człowieka. Dlaczego? Bo on myśli o Bogu. Nie miałby tego problemu, jakby należał do świata. By się w ogóle nie zastanawiał, czy zgodnie z wolą Bożą robić, czy nie robić. To, że macie takie problemy, to wskazuje na to, że jesteście po tej dobrej stronie. Jeśli ty masz problem, że szukasz woli Bożej, myślisz o tym, to już jest dobrze. To znaczy, że jesteś po właściwej stronie. Zmiana sposobu myślenia, która jest spowodowana przez Ducha Świętego, tam jest dajcie się przemienić, w naszych tłumaczeniach przemieńcie się, jako my byśmy się mieli przemienić. Nie, nie. W oryginale greckim jest tam strona bierna. Dajcie się przemienić. Jeśli my damy się przemienić Duchowi Świętemu, uzyskujemy zdolność docierania do Bożej woli. Gdzie ją możemy znaleźć? No przez modlitwę. Bóg może nam w jakiś sposób odpowiedzieć. W Słowie Bożym możemy znaleźć odpowiedź w Słowie Bożym. Możemy usłyszeć to od innego wierzącego. Bóg nam może dać odpowiedź przez okoliczności. I jesteśmy w stanie to zidentyfikować. Mogę Was zapewnić. Jesteśmy w stanie to zidentyfikować, powiedzieć. Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Znalazłem drogę Bożą. Wiecie? To jest niesamowite. To wynika z tego, że oddzielamy się od świata i idziemy za Bogiem. Co tam jeszcze jest dalej? Rozróżnienie dobra i zła. W tym 12 wersecie tam pisze, co jest dobre. Tak? Ludzie mają bardzo wielki problem ze zrozumieniem, co jest dobre i co jest miłe i doskonałe. Czyż nie? Całkowicie inny obraz rzeczywistości jest u ludzi niezbawionych, a całkowicie inny u ludzi zbawionych. Zauważcie, że bardzo różne są systemy wartości, systemy dobra i zła. Dla jednych ta sama rzecz będzie dobra, obojętna, może być, ale dla ludzi wierzących jest to nie do zaakceptowania. Pewne zachowania są kompletnie nie do zaakceptowania. Zauważyliście to? Jak czytacie sobie może prasę, oglądacie czasami wiadomości, to widzicie, ile jest zła na przykład w prawie. Te parlamenty europejskie, tam jakieś polskie, hiszpańskie, wprowadzają prawa, które są sprzeczne z Bożym Słowem, których my nie powinniśmy jako chrześcijanie respektować. Ale oni uważają, że tak jest dobrze, że tak powinno być. A my doskonale wiemy, że tak nie jest i że my nie możemy tego respektować. Prosty przykład, ta wielka wojna cała w Polsce i w Europie o aborcję. My doskonale wiemy, jesteśmy pouczeni przez Słowo Boże, że to jest absolutne zło, to jest zwyczajne morderstwo, tak? My się zgadzamy tu z Kościołem katolickim, który nazywa to zwykłym morderstwem. Oczywiście jesteśmy jednym głosem z nimi. Ale inni mówią, nie, to jest, to absolutnie to nie jest złe, to jest święte prawo kobiety i wszyscy mogą to robić, bo to jest bardzo dobre, takie właśnie, takie prawo, dobre prawo. No, przepraszam bardzo, ale to nie jest zgodne ze Słowem Bożym. I widzicie, to oczywiście ja powiedziałem Wam na takim bardzo jaskrawym przykładzie, który każdy zna i rozumie, ale jest bardzo wiele innych rzeczy, które dokładnie pod ten schemat podpadają. Możemy rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest sprawiedliwe. I to uzdalnia nas, ten fakt oddzielenia od świata i przynależności do Boga. To jest również, to samo rozróżnienie, ale takie oddzielenie od interesów świata. Weźmy 2 Koryntian, 6 rozdział, 14-18. O czym tam jest mowa? Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co ma za dział wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Popatrzcie, jakie wprost wezwanie dla nas wszystkich. Jeszcze raz od samego początku. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Co to znaczy chodzić w obcym jarzmie? Wiecie, co to jest jarzmo? Kiedyś już to mówiłem, bo wiecie, dzisiaj nie wszyscy wiedzą, co to jest. Jeszcze za moich czasów można było jarzmo zobaczyć osobiście. Dzisiaj założę się, że 99% z was nie widziała nigdy jarzma na własne oczy. Ja widziałem. Wiecie, co to jest? To jest taka rama drewniana i w tą ramę drewnianą wkłada się łby dwóch wołów, wiecie? I te woły są tam przypięte odpowiednimi tam rzemykami, pasami. I teraz ta rama to jest sztywna rama, z drewna po prostu. I jak te woły nierówno ciągną, wiecie, to ta rama się wpija w kark i boli to zwierzę. I tup, tup, tup do przodu, tak żeby było równo, wiecie. Jarzmo powoduje, że te dwa zwierzęta idą równo. Bo pójście w lewo, w prawo, przystopowanie albo pójście za bardzo do przodu powoduje ból. I ten obraz jarzma jest bardzo sugestywny. Jak ty będziesz chodził w jednym jarzmie niewierzącym, to będziesz musiał iść tak jak on. Nie pójdziesz ani na lewo, albo na prawo, albo nie przystopujesz, ani nie pójdziesz do przodu, bo cię będzie bolało. Wiecie? Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi, bo oni was wciągną w sprawy, do których wy nie chcecie iść. Wy będziecie chcieli iść tam. Nie, to boli. A możecie nie pójść tam. Nie, bo to boli. A możecie chcieć ominąć to. Nie, bo to boli. To jest jarzmo. I Bóg przestrzega nas przed złem, przed bólem. Czasami wiecie, niestety, ale wierzący ludzie wchodzą w takie jarzmo z różnych powodów. Są takie okoliczności, że ludzie przyjmują pewne jarzma. Na przykład, no, żyjemy w takim świecie, że trzeba zarabiać pieniądze, czyż nie? No i czasami wierzący ludzie dostają się w jakieś jarzma, gdzie są uzależnieni, czy to służbowo, czy finansowo, i wtedy to jarzmo zaczyna działać, wiecie? Czasami ludzie nie chcą robić czegoś, co nie jest całkiem w porządku, ale szef naciska, ale interesy ekonomiczne zaczynają nas gdzieś tam po bokach szturchać, gdzieś tam upijać w kark. I to powoduje pewne problemy. Dlatego my jako wierzący ludzie musimy bardzo na te sprawy uważać. Czasami nie da się uniknąć pewnych rzeczy, bo życie jest bardzo trudne i skomplikowane, ale musimy bardzo unikać sytuacji, w których wiążemy się w jakiś sposób ze światem. Dokładnie to samo to są na przykład kredyty. To są sprawy finansowe, jakieś pożyczki, jakieś takie rzeczy. To też jest pewne jarzmo ze światem, wiecie? I to boli. Wiem po sobie. Wiem po sobie. Ja miałem bardzo wiele różnych przeżyć, kontaktów ze światem i niestety, jak się wejdzie w jarzmo takie, wiecie, ze światem, to czasami bardzo boli, jak się gdzie tam chce coś zmienić. Ostrzega nas przed tym Słowo Boże. Jaka jest społeczność między światłością i ciemnością? Co ty masz wspólnego z ciemnością? Niektórzy, wiecie, patrzy się na niektórych chrześcijan, którzy, jakby to powiedzieć, mają wielkie ciągoty do tego, co jest na świecie. Lubią na przykład iść sobie gdzieś tam do klubów, gdzieś jest nieodpowiednie towarzystwo, gdzieś lubią sobie iść tam, gdzie idą niewierzący ludzie, którzy robią nie całkiem dobre rzeczy, mieszają się z tym towarzystwem, mają z nimi wspólne interesy, wspólne zainteresowania i próbują światłość, która ich oświeciła, ta, która ich zbawiła, pomieszać z ciemnością. Wiecie? Przed tym to Słowo Boże nas ostrzega. Jaka jest wspólnota między tym, co światło w świetle, w światłości Bożej, a tym, co jest w ciemności świata, co ma, w czym ma udział szatan? Musicie na to zwracać uwagę. Jaka jest zgoda między Chrystusem i Belialem? Myślę, że w naszym towarzystwie nie zdarza się coś takiego, żebyśmy mieli społeczność z bałwanami, z jakimiś obcymi bogami, z obcymi religiami. Myślę, że to jest bardzo dalekie od nas, ale na świecie zdarzają się takie sprawy. Mogę Wam tylko zasygnalizować, bo będzie jeszcze dzisiaj pewnie, o właśnie Robert szedł, on będzie pewnie o tym mówił, o tym, że chrześcijanie czasami idą na kompromis z pewnymi niebiblijnymi praktykami, niebiblijnymi wierzeniami. Pewnie się domyślacie, że mówię o ekumenii i wszystkim, co związane jest z tą sprawą. Co ma wspólnego Chrystus i Belial? Ten Belial to jest takie, wiecie, wszystko, co jest pogańskie. Nie ma takiej wspólnoty. Co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Popatrzcie. Kiedy będziecie mieli jakąś decyzję, musieli podjąć, coś zrobić, coś będziecie gdzieś chcieli iść, wyjechać, spotkać się z czymkolwiek, pomyślcie nad tym, że wy jesteście świątynią Boga żywego. Jest napisane. Jesteście świątynią Boga żywego. Teraz, czy chcecie tą świątynię zanurzyć w bagnie, w złu, które jest na świecie? Musicie jakoś zdecydować. Zauważcie, co Bóg obiecał. Zamieszkam w nich. Zamieszkał w was Bóg? Owszem. Ponieważ dostaliście Ducha Świętego, kiedy się nawróciliście. W was mieszka Bóg? Jesteście świątynią Ducha Świętego. Co tam jeszcze dalej pisze? I będę się przechadzał pośród nich. Czy przechadza się Bóg pośród nas? Owszem. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imieniu Jezusa, tam On jest pośród nich. Tam jest Duch Święty. Czy jest to prawda? Wierzycie w to? Ja w to wierzę. Bóg obiecał i to wykonał. I będę Bogiem ich. A oni będą moim ludem. Czy jesteście ludem Bożym? Myślę, że tak. Każdy, kto się nawrócił, jest ludem Bożym. Tak? Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Popatrzcie. Dlatego, co mamy zrobić? Wyjdźcie spośród skażenia. Tak? I odłączcie się. My musimy być odłączeni. To jest nakaz. Nakaz Boży. Bóg nie zaakceptuje sytuacji, w której my babrzemy się w świecie. Będziemy musieli podlegać jakiegoś rodzajowi sądu. Jakiś sąd na nas spadnie. My nie wiemy jaki. Wiecie, że jak człowiek zbawiony, wierzący robi niewłaściwe rzeczy, bo takie sytuacje się bardzo często zdarzają. Czy popełniacie jakieś grzechy? Popełniacie. To możemy się spodziewać dyscypliny ze strony Boga. Ja mam parę lat już przeżyte i wiem, jak to jest, wiecie? Lepiej z Panem Bogiem nie zadzierać. Bo można dostać klapsa. Bo Pan Bóg jest bardzo dobrym ojcem, wiecie? I nie puszcza płazem grzechy, bo gdyby puszczał płazem, to by nam rogi rosły, wiecie, jeszcze bardziej. Wiecie, jak jest malutkie dziecko, nie wiem, trochę, chyba mało matek jest wśród was, czy ojców, ale jak jest takie mały brzdąc i zaczyna rozrabiać, to mu trzeba przylać, wiecie? Bo inaczej, jak jedno zbroi, to potem zbroi dwa razy. A potem 4 razy, jak się w odpowiednim momencie nie powie stop. Bóg jest bardzo dobrym ojcem i jak wierzący człowiek zaczyna rozrabiać, to dostaje skarcenie i to bardzo boli. Ja również dostawałem różnego rodzaju skarcenia i myślę, że wy też odczuliście albo jeszcze odczujecie skarcenia, które są spowodowane naszym grzechem, naszym nieposłuszeństwem Bogu. Mimo, że my jesteśmy zbawionymi ludźmi, no jednak popełniamy wiele grzechów i musimy być przez Pana Boga karceni. I Bóg mówi, i nieczystego się nie dotykajcie. To nie, że macie być, no tak delikatnie dotknąć, albo troszeczkę potrzymać, albo pobawić, a potem oddamy. Nie, ty masz w ogóle się tego nie dotykać. Brudne rzeczy masz omijać z daleka. Brud tego świata nie jest twoim udziałem. Bo jak się raz dotkniesz, to tak jak w Starym Testamencie możecie sobie poczytać. Dotkniesz się, jesteś brudny. Jak Żyd na przykład dotknął się zwłok, to musiał się wymyć, wykąpać, zmienić szaty, potem jeszcze poczekać, aż przyjdzie wieczór i dopiero wieczorem był czystym człowiekiem. Tak, to do wieczora był nieczysty, nawet jak się już przebrał, umył, wypucował, to nie było ważne. Jeszcze musiał poczekać do wieczora. To była rytualna nieczystość. Wiecie, w Starym Testamencie jest bardzo wiele takich obrazów, które odnoszą się do naszej sytuacji jako grzesznika. Jeśli my coś zgrzeszymy, to nie jest coś zwykłego. To ma większy ślad. Jesteśmy zbrukani, jesteśmy splamieni i to w taki sposób, taki trudno usuwalny. Wiecie, jak to było w Starym Testamencie. Trzeba było bardzo wiele rzeczy wykonać, żeby się pozbyć tego rytualnego brudu. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Co za chwalebna sprawa, być synami, córkami samego Boga. I Bóg może do nas powiedzieć dzieci, a my możemy powiedzieć jak Pan Jezus, jak powiedział, Abba, tato. Bo Abba to tak mówią dzieci, wiecie? Żydowskie dzieci, jakbyście pojechali do Izraela, oni mówią tym językiem, wiecie, biblijnym. Oni mówią, Abba, do swojego taty. Tak. A tu mamusi, jak to jest po hebrajsku, ima. Abba, ima. To jest Abba, to jest ktoś bardzo bliski. To jest ten, który ma bezpośrednią opiekę nade mną. To jest mój Abba w niebie. I Bóg to obiecał i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. No to jest przepiękny obraz, wiecie, jak ile razy czytam te słowa, to widzę w niej takie niesamowite światło. Tego Boga, który obiecał i wykonuje. Obiecał i to, co obiecał, dotrzymuje słowa. Oddzielenie od świata oznacza zrezygnowanie z oferty, jaką przedstawia świat. Przeczytajmy może z listu Jakuba z 4 rozdziału. Od 4 do 10 wersetu. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał na mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Bardzo ostro Jakub pisze, czyż nie? Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Czy każdy z nas czasami nie znajduje w sobie takiej cząstki tej wiarołomności? Czy nie chce troszeczkę zrezygnować z tej łaski, z tej światłości, którą Bóg oferuje, a zaczyna iść w stronę świata? I Jakub daje tu wiele do myślenia. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w was mieszkanie? Popatrzcie, jaka jest sytuacja. Bóg na ciebie patrzy. Bóg dał ci ducha i Bóg nie chce, jest zazdrosny w tym momencie. Nie chce, żeby ten duch gdzieś był mieszany tam w sprawy tego świata. Nie chce, żeby on szedł w sprawy szatańskie. Bóg jest zazdrosny. Nawet takie imię w Starym Testamencie jest napisane. Moje imię jest zazdrosny. Tak jest napisane. Niedawno czytałem, pamiętam, gdzieś tam w drugiej chyba księdze mojżeszowej to jest napisane. Nie pamiętam, w którym miejscu. Tam jest imię zazdrosny. Przy okazji dziesięciorga przykazań jest napisane, że jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców, no i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie? Tam również jest napisane, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To nie jest ta zazdrość taka ludzka, która wynika z pychy. Ale to jest święta zazdrość, która mówi, tylko jesteś dla mnie, ty masz się nie babrać z grzechem, bo twój, ten duch, który dostałeś, to jest Duchem Świętym. To nie jest jakiś taki duch półświęty, taki, którego można lekceważyć. To jest cząstka samego Boga. I musicie mieć na to wzgląd. Co tam jeszcze pisze? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Popatrzcie, w tym znowu jest jakby głębiej. Najpierw mówi, że jest zazdrosny, a potem mówi, że jak ty zrobisz coś złego ze swoją osobą, która jest siedzibą Ducha Świętego, to on może ci się przeciwstawić. Bóg się przeciwstawi twoim działaniom. Ale kiedy będziesz pokornym, to możesz oczekiwać łaski od Boga, bo Bóg jest dobry. Mimo swej zazdrości o swoją świętość, bo to jest zazdrość o świętość, on jest łaskawy i kiedy człowiek jest pokorny, Bóg przebacza. I pisze, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest bardzo prosta rzecz. No, prosta w słowach, ale może czasami trudniejsza w wykonaniu. Trzeba Bogu się poddać. Pamiętacie, jesteśmy wyposażeni w zdolność rozróżniania tego, co dobre. Kiedy przemieniamy swój umysł i mamy możliwość, tą zdolność poddania się woli Bożej i przeciwstawienia się diabłu, a diabeł wtedy ucieknie, bo moc każdego wierzącego człowieka jest większa niż diabła. Diabeł nie ma nad wami władzy. Dlaczego? Bo jesteście siedzibą Ducha Świętego. Nie może diabeł was pokonać. Wystarczy skorzystać z mocy Bożej i ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi rozdwojonej duszy. Widzicie, każdy z ludzi ma takie rozdwojenie wewnątrz, czyż nie? Paweł pisał o tym. Nędzny ja człowiek. Ja chcę robić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo wewnętrznego człowieka jestem za Bogiem. Ale co z tym ciałem? Ciało ciągnie mnie do świata. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Na końcu krzyczy. I co jest, jak to odpowiedź? Bogu niech będą dzięki przez Chrystusa, Pana naszego. To jest niesamowite. Taka jest moc w Panu Jezusie. Każdy z nas chyba nie jest lepszy od Pawła. Może ktoś z was jest bardziej święty niż Paweł? Każdy z nas ma jakieś rozdwojenie wewnątrz. rozdwojenie duszy. Dlaczego? Bo siedzimy jeszcze w tych paskudnych ciałach, które dążą do zła. I mamy z tym dokładnie taki sam problem jak Paweł. Że jak chcemy dobre, to trzyma nas się złe. I nie potrafimy sami z własnej siły tego zmienić. Ale Bogu niech będą dzięki. Mamy Pana Jezusa. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. To jest taka zachęta. Wystarczy się uniżyć przed Bogiem w pokorze, a wywyższy was. Przeczytajmy jeszcze może jeden fragment z pierwszego listu Jana 2:15-17. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Popatrzcie. Miłość. Istnieje coś takiego jak miłość do świata. Myślę, że w nikim z was czegoś takiego nie ma. Bo to oznaczało, że jesteście poza łaską Bożą. My nie możemy miłować świata, kochać świata. I mogę przypuszczać, że każdy człowiek wierzący w chwili nawrócenia zaczyna myśleć inaczej o świecie. Dla niego świat staje się czymś nieczystym. Nie znaczy to, że jak gdzieś tam coś w świecie zrobi, pobrata się tam gdzieś ze światem, gdzieś coś zrobi, to przestaje być człowiekiem zbawionym. Ale to wewnętrzne oddzielenie już jest w człowieku. To myślenie inne o świecie jest już zaszczepione przez Ducha Świętego. I na podstawie tego fragmentu Słowa Bożego mogę powiedzieć, jeśli ktoś miłuje świat, jeśli ktoś kocha świat w jego pożądliwościach, jak tam pisze, bo tu nie o to chodzi, żeby nie kochać ludzi, których Bóg ukochał i wydał swojego Syna. To nie o to chodzi. Bo wiecie, że my musimy kochać ludzi. Tych, którym potrzebna jest pomoc od Boga. Nie możemy być inni jak nasz Zbawiciel, bo Zbawiciel ukochał każdego grzesznika. I my w ten sposób powinniśmy ludzi ze świata kochać i walczyć za nich, głosić im Ewangelię, przyciągać do Słowa Bożego. Ale nie o tym mówię. Mówię o tym, co jest tutaj napisane. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To są te rzeczy, do których my nie powinniśmy mieć miłości. To jest właśnie, jeśli ktoś ma do świata miłość z tego powodu, że lubi pożądliwość ciała, lubi pożądliwość oczu i pychę życia, to mogę powiedzieć z całą stanowczością, ten człowiek nie ma nic wspólnego z wiarą. Ten człowiek nadal tkwi w świecie. Nawet może mu się całe chrześcijaństwo pięknie podobać i na zgromadzenia chodzić i ładnie śpiewać. Ale jak ma upodobanie w tym, co jest na świecie, w tych rzeczach, to ja nie widzę w takim człowieku przemienionej natury. Bo przemieniona natura, o której żeśmy czytali, powoduje, że człowiek zmienia swoje myślenie i już nie kocha świata. I to jest, Jan napisał o pewnym probierzu, wiecie? Jeśli my obserwujemy człowieka i ten człowiek na przykład wyznaje albo wykazuje takie tendencje do tego, żeby iść do świata, że kocha ten świat, bez tego świata żyć nie może, to musimy temu człowiekowi mówić Ewangelię, żeby on się nawrócił, bo to są objawy nieprzynależności do Boga. Na koniec jest napisane, świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Kiedyś to wszystko zostanie zniszczone. To jak patrzymy na cały świat, na, jak to pisze, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pychę życia, to patrzymy na wydmuszkę. Wiecie? Na wierzchu jest pięknie, nawet złotymi literami napisane, ale wewnątrz jest olbrzymia pustka. Tam nic nie ma pod spodem. Nie ma treści, głębi, bo to wszystko zostanie spalone. To jest nietrwałe. Tak jak przeciwieństwem jest tego budowanie sobie budowli i skarbu w niebie. Jeśli my chodzimy za Bogiem, to my budujemy coś trwałego. Nasze słowa, nasze czyny to nie są puste wtedy. Jeśli robimy to dla Boga, z Bożego powodu, to one mają trwałość wieczną. To jest gromadzone gdzieś w niebie i to nie zniknie. Dalej. Oczywiście, kiedy my będziemy odchodzić od świata, świat zacznie na nas bardzo dziwnie patrzeć. Poczytajmy 1 Piotra w 4 rozdziale. 1 Piotra, 4 rozdział. Pierwsze 5 wersetów z tego rozdziału. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcił już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Popatrzcie, człowiek nienawrócony uczestniczy w jakichś takich zachciankach pogańskich, poddaje się rozpuście, pożądliwościom, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bezecnemu bałwochwalstwu, a potem jak się człowiek nawraca, to tamci ze świata, co tam pisze w 4 wersecie, dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi. No jak to jest? Poprzednio byłeś taki fajny kolega, koleżanka. Pamiętasz, że żeśmy zapili? Ale było fajnie, jak nas poniewierało. A czemu teraz nie jesteś z nami? Patrz, jak było fajnie, żeśmy rozróby na stadionie zrobili. Ej, fajnie było. Pamiętasz, jak ten policjant sztachetą dostał? No teraz co? No czemu z nami nie idziesz? No, tak fajnie było. I dziwią się. Jak pojadę, wiecie, do swojej rodziny w Fabianicach, mam tam rodzinę, moją mamusię, brata, siostrę. Oni się dziwią. No jak to? Teraz już przestali, wiecie, ale na początku, jak byłem krócej nawrócony, nie? Oni tam, tu butelka, tam butelka, tu, szwarta, tego. Jak to nie pijesz? Jakiś Polako falsyfikator. Nie wypije, nie zapoje. Ty jesteś taki nienormalny, Jezus. Co się tam porobiło? Taki uczuny jesteś normalnie? Że już nic? No i wiecie, ale to jest dokładnie tak jak w Słowie Bożym. A spotkaliście się z taką reakcją? Jakżeście wyszli ze świata? No, co się z tobą stało, chłopie? Albo dziewczyną? Fajnie, żeś pamiętał, żebyś na te dyskoteki chodzili, dziewczyny tamtego, nie? A chłopaków jakichś zarwać do tego na dyskotece. A teraz nie idzie z nami? Jak to? No wiesz, no przecież to nic złego. Tam jest po rozrabiać na dyskotece, nie? No co to jest złe? No, że tam się można wyszaleć. No tą swoją energię wypuścić, żeby człowiek się lepiej czuł. Czy nie lepiej? No i takie dylematy. Jak to? Nie, tak fajnie była, teraz z nami nie chodzisz? I tak w tym wersecie mówi, dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i uczerniają was. I co? I będą wymyślać. A on? To w ogóle, wiecie, już całkiem mu odbiło. W ogóle z nim się nie zadawajcie, czy z nią. To on już w ogóle jest potrącony. Chodźcie, idziemy razem. Będziecie słuchać tam jego tych Ewangelii? To jest głupota. Tam i tak robią. Myślicie, że to jest takie rzadkie? Ja się z tym spotykam. Naprawdę. Nie wiem, czy wy. Może się też z tym spotykacie. Zaczną was obmawiać, robić wam złe rzeczy. Zdziwią się, dlaczego się tak dzieje. Dlatego, że oni nie rozumieją łaski. Oni nie rozumieją zbawienia. Nie wiedzą, że gdzie jest światłość, to już nie może być ciemności. Gdzie jest zbawienie, gdzie jest Duch Święty, tam nie może być skażenia. Że człowiek zwierzący ma głos od Boga, żeby się uświęcać, czyli oddzielać się od rzeczy nieczystych i iść za Bogiem. I to jest naturalna konsekwencja nawrócenia. Pana Jezusa również oskarżano o to. O, jada z celnikami, z grzesznikami. Bo gdzie on chodzi, ale to z drugiej strony było, wiecie. O, patrzcie, niby Żyd, taki prawdziwy, chodzi do świątyni, no wszystko tam się z nim dobrze działo w tej świątyni, ale idzie i jest z celnikami, z grzesznikami. Widzicie, tu jest następny problem. Może przeczytajmy ten fragment, który tam mówi o tym. To jest Łukasza 5 rozdział, może przeczytajmy. Żeby nie opowiadać, a ze Słowa Bożego więcej czytać. 5 rozdział Łukasza. 30-34. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego: dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus miał cel w tym, żeby do grzeszników i celników chodzić. Jaki był cel? W tej samej Ewangelii, 19 rozdział. Popatrzcie. Przekręćcie Biblię parę kartek dalej. 1-10. I wyszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, by go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. I widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc do człowieka grzesznego, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim coś wymusiłem, jestem gotów oddać 4. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dlaczego chodził Pan Jezus? Po to, żeby nawracać ludzi. Jego misją było iść do grzeszników i głosić Ewangelię zbawienia. I to jest przykład. Przyszedł do celnika i celnik się nawrócił. Popatrzcie, jego nawrócenie było takie, że zobaczył swój grzech, że był zdziercą i to, co zabrał niesłusznie, oddał 4. Jeszcze biednym dawał. Widzicie, jaka przemiana w tym człowieku się dokonała? My musimy mieć też mądrość w tym wszystkim, bo owszem, my nie zostaliśmy, jak Pan Jezus mówi, wyrwani całkowicie ze świata, ale pozostaliśmy na świecie. Nie jesteśmy ze świata, ale jesteśmy na świecie. I wśród ludzi tego świata się poruszamy. I po to tutaj jesteśmy, żeby tym ludziom głosić Ewangelię. Dlatego nie możemy się całkowicie oddzielić murem, wiecie, od świata w taki sposób, żebyśmy w ogóle kontaktu z nim nie mieli. To jest bez sensu. Natomiast musimy znaleźć tą równowagę, tak jak Pan Jezus, najdoskonalszy nasz nauczyciel, pokazał nam tą równowagę. Ty musisz iść tam, gdzie Ciebie potrzebują, gdzie Ewangelia jest potrzebna i gdzie Cię będą w ogóle słuchać. Tak? No jak Cię w ogóle tam słuchać nie będą, to po co tam będziesz szedł? Wiecie, kiedyś spotkałem się z takim zdaniem, że jeden człowiek, chrześcijanin, zaczął ubierać się tak, jak ci, wiesz, ci tam metalowcy, ci na motocyklach, jakieś tam skóry, jakieś takie kolczyki, tego. Chodził do tych klubów, gdzie tam oni się spotykali, żeby głosić Ewangelię. Ale niewiele z tego wyszło, bo on przez to towarzystwo i o Ewangelii zapomniał. Wiecie? To był taki motyw, który przysłaniał rzeczywiste ciągoty tego człowieka do takiego towarzystwa. My nie możemy mieszać się z brudem. Jednak musimy być mądrzy w tym, choć są przeciwnego rodzaju przykłady, że człowiek chodził na ulicę, chodził do narkomanów, był w ich towarzystwie, miał takie same czapki, takie same dresy, żeby się nie wyróżniać, bo wiecie, oni nie lubią innych ludzi, i im głosił Ewangelię i tam się ludzie nawracali, ci z ulicy. To jest inna rzecz, ale to pokazuje, że my musimy być mądrzy w naszym działaniu. My nie możemy całkowicie oddzielić się od świata murem, ale jednocześnie nie możemy iść ze światem na kompromis. Nie możemy wspólnie działać ze światowymi złymi rzeczami. Jednak musimy mieć kontakt z ludźmi, żebyśmy mogli ich pociągnąć do Chrystusa. I w tym potrzebna jest taka mądrość Boża. To wymaga oczywiście doświadczenia, jakiegoś wzrostu chrześcijańskiego. Musicie się modlić, musicie chodzić z Bogiem, musicie uczyć się Słowa Bożego i wzrastać, być mądrymi ludźmi, dojrzałymi. No to na pewno wymaga czasu, wymaga wiele godzin modlitwy, wzrostu, umacniania się, uczenia się, tak jak my się dzisiaj uczymy Słowa Bożego. No, ale do tego, żeśmy zostali powołani, do tego, żeby głosić Słowo Boże.